Bardzo, bardzo cieszę się, że was widzę. Cieszę się, że możemy być razem znów na tym spotkaniu, na tym nabożeństwie. Cieszę się, że wiele osób po drugiej stronie jest online. Życzę wam, życzę sobie w dalszym ciągu wspaniałego Bożego błogosławieństwa, Bożego dotknięcia relacji. A więc mówmy do Boga dalej, a więc słuchajmy, co On chce do nas powiedzieć, przyjmujmy to, co do nas mówi. Miejmy z Nim społeczność, miejmy z Nim relację, bo On chce do Ciebie mówić i do mnie i chce przebywać razem z Tobą, chce być w Twoim, moim życiu, chce być teraz, tu i teraz. Na tym nabożeństwie, gdziekolwiek ktoś się znajduje, chce być blisko Ciebie i razem z Tobą. Dzisiejsze kazanie będzie oparte na przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Ta przypowieść zapisana jest tylko w jednym miejscu, w jednej Ewangelii. Jest to Ewangelia Łukasza, rozdział 16, od 19 do 31 wersetu. A więc zapraszam, abyśmy przeczytali najpierw. Ja przeczytam, wy możecie przeczytać razem ze mną, po cichu, w swoich sercach, w swoich wnętrzach, ten fragment Bożego Słowa. Ewangelia Łukasza, rozdział 16, od 19 do 31 wersetu. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały. I pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zaniesiono go i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tych płomieniach, w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem 5 braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i inni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł: nie, ojcze Abrahamie, ale jeżeli ktoś z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. A więc przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Przypowieść o pewnym bogatym człowieku i przypowieść o biednym Łazarzu. Pan Jezus wielokrotnie korzystał w swoim głoszeniu, w swojej służbie, w swojej misji z przypowieści. Jaki był cel sięgania przez Pana Jezusa po te obrazowe porównania, po przypowieści, po takie historie? Chodziło o tajemnicę Królestwa Bożego, której poznanie zostało dane uczniom Jezusa. Innym zaś jest odsłaniane przez przypowieści, a więc chodziło o przekazanie tajemnicy, tajemnic o Bożym Królestwie. Kiedy Pan Jezus głosił, kiedy Pan Jezus mówił w przypowieściach. Jaka jest droga do odkrycia Bożego Królestwa wyłaniającego się z przypowieści, z tej przypowieści, i z wszystkich przypowieści, które Pan Jezus opowiedział, które Pan Jezus wygłosił. Jaka jest droga do odkrycia Bożego Królestwa? Problem nie leży w przypowieściach, jak się może wielu ludziom wydawać, czyli w ich języku, w obrazach, czy nawet w ich enigmatyczności. Ale problem jest po stronie słuchacza zawsze. Zawsze problem jest po stronie tego, który słucha. Ponieważ przez przypowieści Pan Jezus zaprasza swoich słuchaczy, zaprasza wszystkich, którzy Go słuchają. A więc dzisiaj zaprasza ciebie i mnie, gdziekolwiek jesteś i kimkolwiek jesteś, do uczestniczenia w Bożym Królestwie, dlatego że On jest gwarancją, że Boże Królestwo nadeszło. Boże Królestwo, które staje się pośród nas obecne przez osobę Jezusa Chrystusa i jest obecne pośród nas dzisiaj w Duchu Świętym. A więc kluczem do odczytania przypowieści, kluczem do zrozumienia tajemnic Królestwa Niebieskiego, Królestwa Bożego, nie są narzędzia, które są w naszej dyspozycji jako ludzi. Nasz słuch, inteligencja, rozum, umiejętności literackie. Ale kluczem jest uczestniczenie osobiste każdego słuchającego w tej historii, którą Pan Jezus opowiada. Kluczem jest osobiste, twoje i moje, uczestniczenie w tej historii. Co to znaczy? To znaczy, że stawiamy siebie, stawiamy swoje życie, stawiamy samych siebie w środku toczącej się historii. Samych siebie wkładamy w środek historii opowiadanej przez Jezusa, również w przypowieściach. To znaczy, że musimy się zaangażować, aby to opowiadanie Jezusa było odtwarzane w naszym życiu. To znaczy, że musimy konfrontować się z jej bohaterami, czyli naszą postawę, moje życie. To jak myślę, to co mówię i to jak się zachowuję, mam konfrontować z bohaterami przypowieści, z bohaterami opowieści Pana Jezusa Chrystusa. Mam zaangażować się w to, i to jest kluczem zrozumienia tajemnic Bożego Królestwa. Moje osobiste zaangażowanie, uczestniczenie w danej historii. Wprawdzie słowo przypowieści ukrywa tajemnicę Królestwa, ukrywa tajemnicę czy tajemnicę w liczbie mnogiej Królestwa Bożego, ale tylko po to, by ją odsłonić każdemu, kto otworzy się na Jezusa, kto wejdzie z Nim w relację, kto uwierzy w Jego Słowo. To przyjmie to, co Jezus powiedział. I do tego was wszystkich zapraszam dzisiaj, teraz, tu i teraz. I tam, gdziekolwiek jesteście. Abyście zaangażowali się osobiście w tą przypowieść, którą przeczytałem. Abyście nią żyli jeszcze później w swoim życiu. I o niej nie zapominali. Podobnie jak o wszystkich innych przypowieściach Pana Jezusa. Abyśmy razem wspólnie odkrywali tajemnicę Bożego Królestwa w naszym życiu. O czym jest ta przypowieść? Ta przypowieść przede wszystkim, ponad wszystko, nade wszystko jest o bogaczu i Łazarzu, to znaczy o przejściu z życia ziemskiego do życia pozaziemskiego. A więc ta historia, w tej historii Pan Jezus mówi o tym, że po pierwsze, i na to chciałbym zwrócić na początek szczególną uwagę, że życie człowieka w tym ciele nie kończy się wraz z jego śmiercią, ze śmiercią tego ciała. Chociaż to ciało umiera, chociaż umarł i Łazarz, i umarł pewien bogacz, to widzimy z tej przypowieści, Pan Jezus o tym po raz kolejny i kolejny przypomina, że życie człowieka nie kończy się wraz z włożeniem jego ciała umarłego do trumny. Ale człowiek żyje dalej, jego duch i jego dusza żyją dalej. A więc życie Łazarza i tego biedaka z przypowieści nie zakończyło się w momencie śmierci ich ciał. Po drugie, na co chciałbym też bardzo zwrócić uwagę, to, że z tej przypowieści Pan Jezus po raz kolejny, po raz wtóry mówi o tym, że są tylko dwa miejsca po śmierci, do których może trafić człowiek. W tej przypowieści jest to miejsce, które nazwane jest łonem Abrahama i jest to drugie miejsce, które nazwane jest krainą umarłych. I nie ma innego miejsca. Miejsce, które nazywa się łonem Abrahamowym w tej przypowieści, jest nieporównywalne, nieporównywalnie lepsze, wspanialsze, piękniejsze, cudowniejsze i jeszcze wiele, 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 wiele różnych epitetów wspaniałych o tym miejscu mógłbym powiedzieć, w którym znalazł się biedny Łazarz, o wiele piękniejszym i wspanialszym od tego, które miał za swojego życia, w swoim życiu. Mowa jest zarówno o miejscu, jak i stanie tego człowieka. Natomiast to drugie miejsce, w którym znalazł się bogaty człowiek, bogacz, pewien bogacz, to kraina umarłych. Z greckiego Hades, z hebrajskiego Szeol. Miejsce cierpienia, bólu, miejsce nieporównywalnie gorsze, beznadziejne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej w porównaniu do tego, w jakim miejscu był Łazarz, przepraszam, w jakim miejscu był bogacz za swojego życia i kim był. A więc i miejsce, i stan, w którym się znalazł bogaty człowiek, są nieporównywalnie gorsze, beznadziejne, najgorsze w porównaniu do tego, co miał za swojego życia. I trzecia rzecz, bardzo ważna, którą możemy wyciągnąć już od początku, na samym początku, czytając przypowieść o pewnym bogaczu i biednym Łazarzu, to to, że sytuacja, która ma miejsce po śmierci człowieka, jest nieodwracalna. Nie można jej zmienić. Dotyczy to zarówno Łazarza, jak i tego bogatego człowieka. Los pośmiertny tych dwóch bohaterów, a więc bogatego człowieka i Łazarza, los pośmiertny jest odwróceniem ich życia, ich statusu, tego, co mieli wcześniej, zanim umarli. Jest dokładnym odwróceniem sytuacji. Łazarz z pozycji porzuconego pod bramą żebraka zostaje wyniesiony w górę. Zostaje zaproszony na ucztę, zasiada do stołu razem z Abrahamem, patriarchą. Łono Abrahama to symbol honorowego miejsca, jakie zajmuje Łazarz przy stole obok Abrahama. Podczas uczty zbawionych. O tym coś więcej też możemy poczytać wcześniej w Ewangelii Łukasza w rozdziale 13, wersety 28-29. I przypomina to miejsce, jakie zajmował Jan przy Jezusie Chrystusie przy ostatniej wieczerzy. Honorowe, zaszczytne, kiedy Jan opierał się wtedy o pierś Jezusa, był najbliżej Niego ze wszystkich uczniów. A więc Łazarz z pozycji porzuconego, żebrzącego człowieka w błocie, jego ciało gniło od wrzodów, został posadzony na łonie Abrahama i razem z Abrahamem wyniesiony do wielkiej godności. A bogacz pochowany został z wielkimi honorami. Stać go na to było, z wielką pompą, z wielką trąbą. Ale trafił do krainy umarłych, do Hadesu. Trafił do Szeolu. Jeszcze niedawno po swoim pałacu przechadzał się w pięknych szatach, do których potem wrócę. Miał wspaniałe życie, niczego mu nie brakowało. Marnował jedzenie, miał ponad stan wszystkiego. A dzisiaj znalazł się w krainie umarłych. Cierpienie, ból, płacz i zgrzytanie zębów. Popatrzmy teraz na chwilę na tych dwóch bohaterów. Na Łazarza i na bogacza. Ciekawe jest to, że po śmierci w tej przypowieści jakiekolwiek działanie i próby działań oraz to, że zabiera głos, dotyczy tylko i wyłącznie tego bogatego człowieka. Tylko on próbuje coś zrobić, tylko on próbuje coś zmienić, tylko on szuka pomocy, ratunku. On mówi coś, on woła, on prosi. Łazarz jest w miejscu, gdzie niczego już nie potrzebuje. Łazarz nie odzywa się ani razu w tej już sytuacji po śmierci, kiedy jest razem z patriarchą Abrahamem. A więc ta przypowieść o bogaczu i Łazarzu jest również jedyną spośród wszystkich przypowieści Pana Jezusa Chrystusa, gdzie bohater wymieniony jest z imienia. Tu mamy dwóch bohaterów, ale tylko jeden jest wymieniony z imienia. A spośród wszystkich przypowieści Pana Jezusa tylko w tej jednej bohater jest wymieniony z imienia. Dla Żydów imię wyrażało rzeczywistość osoby, stanowiło jej program życiowy, można by powiedzieć, skupiało w sobie historię jej życia. A więc co Pan Jezus chce swoim słuchaczom powiedzieć, kiedy nazywa po raz pierwszy i ostatni jednego ze swoich bohaterów przypowieści po imieniu? Kiedy mówi, że jego imię to Łazarz. Co znaczy Łazarz? Łazarz pochodzi od hebrajskiego słowa El Azar, w skrócie Lazar, to znaczy Bóg pomógł, Bóg pomaga. To oznacza imię Łazarz. Bóg pomógł, Bóg pomaga. A więc Pan Jezus mówi o Łazarzu i wskazuje na Boga, który jest Bogiem, który pragnie pomagać, który pomaga, pragnie ratować. I to imię Łazarz było dosyć popularne w tamtym czasie, kiedy Pan Jezus był na tej ziemi. Między innymi dwie siostry miały brata, który miał na imię Łazarz. Pamiętacie te dwie siostry? Maria i Marta z Betanii. To był dom, to byli ludzie i Łazarz. Trójka rodzeństwa, ich brat, z którymi Pan Jezus się przyjaźnił. I pamiętacie, że pewnego razu bardzo poważnie tamten Łazarz zachorował, aż było tak poważnie, że zmarł. I posłano po Jezusa w międzyczasie, żeby nie doprowadzić do tej śmierci, ale Pan Jezus specjalnie zwlekał. Przyszedł już, jak on był po 4 dniach w grobie i wtedy Pan Jezus stanął i zawołał: Łazarzu, wyjdź. I dokonał wielkiego cudu, bo Bóg jest pomocą. Wskrzesił swojego przyjaciela. Z powrotem z martwych go powołał do życia i Łazarz wrócił do żywych, wrócił do swoich sióstr, wrócił do swojego domu, wrócił do swojego życia. A więc było to bardzo popularne imię w tamtym czasie. Łazarz z przypowieści to żebrak, człowiek, który nic nie ma, nic nie posiada, co świadczy o jego ubóstwie. Można by powiedzieć obrazowo, miał ubranie z wrzodów. Ubranie z wrzodów, którym był pokryty. Zamiast leżeć u stołu, jest on dosłownie rzucany. Kiedy popatrzymy na dosłowny przekład tego tekstu i tej przypowieści, to jest tam napisane, że on był taki słaby, bo był tak schorowany, a przede wszystkim nie jadł. Jego największym marzeniem w życiu było to, żeby coś zjeść. Był taki słaby, że on był przynoszony pod tą bramę bogatego człowieka i tam rzucany w błocie, żeby żebrał, ale on nie miał siły nawet, żeby żebrać. On nie miał siły pójść, a brama była zamknięta. On liczył na to, że jakieś okruchy ze stołu tego bogatego człowieka ktoś mu przyniesie, ktoś rzuci mu pod nogi, pod głowę. Jest całkowicie bezwładny, nie ma siły na samodzielne przemieszczanie się. Nie ma siły, żeby odganiać bezdomne psy, które przychodzą i, jak czytaliśmy, liżą jego rany, bo czują mięsko, świeże mięso. Może nie świeże, ale spod ran. Wydaje się, że pozostaje, i tak było, zależny od innych. Ale ten głód ciągle nie jest zaspokajany. Jego potrzeba największa, żeby coś zjeść, żeby chociaż trochę zjeść. Nie jest zaspokojony ten głód. Ta potrzeba nie jest zaspokajana. Marzy o kawałkach, o drobinach, o tym, co spadło ze stołu bogatego człowieka. O tych resztkach, o tych śmieciach. Żeby trochę dostać. Wiecie, i jest tutaj taki, jest tutaj napisane, taki wzrost jest, że pragnął zaspokoić głód. I podobnie było w innej przypowieści, którą nazywamy o synu marnotrawnym, ale chyba lepsza nazwa jest o miłującym ojcu. I kiedy ten marnotrawny syn, młodszy, wyszedł z domu ojca i poszedł w świat, przehulał wszystkie ojca pieniądze, swój majątek cały, doszedł do momentu, kiedy chciał nawet pożywić się ze świniami, i odmawiano mu strąków, które służyły za pokarm dla świn. I tam też było te wyrażenie, że pragnął zaspokoić swój głód. Był tak głodny, tak jak ten Łazarz z przypowieści. I chociaż żaden z ludzi mu nie pomógł i ostatecznie Łazarz był zależny tylko i wyłącznie od Boga. Zresztą na to wskazuje jego imię. Bóg pomaga, na Bożą pomoc. I po śmierci, tak jak mówiłem wcześniej, po jego śmierci Bóg odwraca o 180 stopni jego sytuację. Co oznacza odwrócenie jego sytuacji po śmierci? Czemu to służy? Pan Jezus chciał objawić prawdę o Bogu, który jest wierny swoim obietnicom. Zobaczcie, ale Boża obietnica i Boża pomoc nie była związana z tym, że z jakąś pobożnością czy dobrocią Łazarza. O nim nic nie wiemy więcej. Pan Jezus o tym w ogóle nie mówi w przypowieści. To wszystko jest zależne wyłącznie od Boga, który jest po stronie osób wykluczonych ze społeczeństwa, osób, które są w wielkiej potrzebie, zostawione przez wszystkich. A powiedzcie mi, siostry i bracia, co jest największą potrzebą każdego człowieka? Co było największą potrzebą waszego życia? Co jest największą potrzebą każdego człowieka bez wyjątku na całym świecie? Czy największą potrzebą każdego człowieka nie jest pozbycie się ciężaru grzechu ze swojego życia? Amen? Czy to nie jest największa potrzeba każdego człowieka? Czy to nie była, siostro, bracie, twoja największa potrzeba w życiu? Czy tak było? Ponieważ od zaspokojenia lub niezaspokojenia tej potrzeby zależy całe nasze życie. Zależą inne potrzeby, inne patologie, inne problemy, inne podziały, inne grzechy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zależy od tego, czyli twoje i moje życie, życie każdego człowieka zależy od tego, prowadzone jest, kierowane jest i wygląda jak wygląda, w zależności od tego, czy najważniejsza potrzeba danego człowieka jest zaspokojona, czy nie. A więc czy człowiek pozbył się ciężaru swojego grzechu, swoich grzechów w swoim życiu, został uwolniony przez Boga od niego, albo nie. I chociaż nic więcej o Łazarzu nie wiemy, Bóg, który pomaga, któremu zależy na każdym człowieku, który chce uratować każdego człowieka, który zna potrzebę wszystkich ludzi, twoją i moją również, uratował Łazarza i zmienił całkowicie jego sytuację. A pamiętacie imię bogacza z tej przypowieści? Już powiedziałem, nie możemy pamiętać imienia bogacza, ponieważ jego imię w ogóle nie występuje. Pan Jezus powiedział o nim pewien bogacz. W przeciwieństwie do imienia żebraka, do biedaka Łazarza, nie jest wymienione imię bogacza. Nie ma imiona, bo nie ma historii. Nie potrzebuje imienia, gdyż jego życie jest puste. Jego życie jest daremne. Jego życie skupione jest wyłącznie na sobie samym. Zastąpił swoje prawdziwe imię innymi pseudonimami. Pieniądze, przyjemności, purpura i bisior. To są jego nowe imiona. O jego bogactwie świadczy nie tylko pałac z wielką bramą, w którym codziennie urządzał uczty, ale także sposób i to, w co się ubierał. Ubiór w innym tłumaczeniu z purpury i bisioru, który podkreślał wtedy wysoki poziom, wysoki status społeczny człowieka, który tak chodził ubrany. A więc jest nie tylko bogaty i majętny i posiada wiele rzeczy, ale również ma bardzo wysoki status społeczny. Jego głównym zajęciem jest oddawanie się codziennie świętowaniu podczas wystawnych uczt. A o nadmiarze jedzenia świadczy rzucany na podłogę chleb, który wcześniej posłużył do wycierania rąk ociekających tłuszczem. Purpura i bisior. Purpura to nazwa barwnika i w konsekwencji stała się nazwą koloru. Koloru wełny związanego w sposób szczególny z szatą królewską i wysokim statusem społecznym osoby, która ją nosi. Czytamy o tym między innymi w Księdze Sędziów 8:26 i w Księdze Estery, rozdział 8, werset 15. Dlaczego był związany z szatą królewską, ze statusem społecznym, wysokim statusem społecznym osoby, która nosiła purpurę? Dlatego, że był wyrabiany z pewnego rodzaju ślimaków żyjących w Morzu Śródziemnym w strefie przybrzeżnej Fenicji i Syrii. Ograniczone zasoby surowca i niewielkie ilości barwnika otrzymywane ze ślimaków sprawiły, że był to produkt bardzo drogi. Bardzo, bardzo drogi i bardzo luksusowy. Podobnie było z bisiorem. To bardzo dobra jakościowo odmiana tkaniny lnianej, niemal przeźroczysta, wytwarzana była w Egipcie. I zarówno purpurę i bisior trzeba było importować do Izraela, jeśli ktoś, tak jak ten bogaty człowiek, o którym mówi Pan Jezus w przypowieści, chciał się w to ubierać. I czyniła z cena purpury i bisioru, czyniła z tych towarów towary luksusowe i one oznaczały zamożność ich właścicieli. Ale tak dużo o bogactwie, tak dużo o zamożności tego człowieka. Ale zwróćmy, bracia i siostry, uwagę na to, że nie znaczy to jednak, że negatywna charakterystyka bogacza wypływa z faktu, że jest on bogaty. Bogactwo samo w sobie, jako takie, nie stanowi czegoś złego. Nawet gdy jest ono tak pretensjonalne, jak w przypadku tego bogacza, który się z nim obnosił tu i tam. Ale jego wina i grzech to nie bogactwo. Pan Jezus nie mówi za bogactwo, za to, że byłeś bogaty, trafiłeś do krainy umarłych i musisz teraz cierpieć i będziesz cierpieć i nikt tego nie zmieni. Jego winą i jego grzechem nie jest bogactwo. Co zatem jest? O tym za chwilę. Jego winą i jego grzechem, co jest? O tym za chwilę. Kiedy popatrzymy na tą przypowieść, to widzimy, że bogacz wchodzi w dialog z Abrahamem. On zdaje sobie sprawę, w jakim jest miejscu. Prosi, ma dwie prośby. Ten jego dialog z Abrahamem składa się z dwóch części. W pierwszej prosi, żeby Abraham wysłał tego biednego Łazarza, żeby przyniósł mu trochę wody. Nawet wystarczy, że zamoczy gdzieś palec, ten Łazarz, swój palec w wodzie i dotknie się jego języka, bo tak cierpi, bo tak płonie, bo tak mu jest źle. Ale Abraham mówi, potwierdzając, że ta sytuacja jest nieodwracalna i niezmienna i zupełnie inna niż ich życie przed, czy ich życie zanim umarli, mówi, że Bóg uczynił, i to jest Boże zamierzenie i Bóg nad tym czuwa, i to jest Boże działanie tylko i wyłącznie. Bóg zrobił wielką przepaść między jednym a drugim miejscem. I Abraham mówi, jest rzeczą niemożliwą, żeby Łazarz przyszedł ci pomóc, tak samo jak jest rzeczą niemożliwą, żebyś ty opuścił krainę umarłych i dołączył do Łazarza na łono Abrahama. I kiedy już ten bogaty człowiek w końcu dociera do niego i zrozumiał, że no nic już nie może zrobić ze swoim życiem, że musi się z tym pogodzić, że jest to proces nieodwracalny, jak powiedziałem na samym początku, to składa Abrahamowi, zwraca się z drugą prośbą, mówi, to poślij chociaż Łazarza do mojego domu, mam jeszcze 5 braci, żeby oni się nawrócili, żeby oni zmienili swoje życie i żeby nie trafili oni ani nikt już do tego miejsca, gdzie ja trafiłem. I Abraham po raz drugi mówi, odmawia i mówi, twoi bracia, 5 twoich braci ma Boże Słowo, mają Mojżesza i mają proroków. Wystarczy, że będą im posłuszni, a nawrócą się do Boga, a zmienią swoje życie. A więc patriarcha odmawia również drugiej prośbie, ale dalej walczy jeszcze o swoich braci. Dlaczego tak walczył o swoich braci ten bogaty człowiek? Dlatego, że z jednej strony albo nie miał pewności, że oni trafią na łono Abrahama, albo z drugiej strony był wręcz przekonany, że na pewno trafią tam, gdzie on. I chciał im tego oszczędzić. Ale Abraham mówi, i to jest niemożliwe, nawet jeśli ktoś by powstał z martwych i poszedł do nich, i tak nie uwierzą. Na czym więc polegał problem bogacza? Problem bogacza bierze się z tego, iż jest on za życia, czyli do śmierci, za swojego życia jest skupiony tylko i wyłącznie na sobie. Obchodzi go tylko i wyłącznie jego życie, jego sytuacja. On jest najważniejszy w całym wszechświecie. Tylko on się liczy. Tylko on. Swoje bogactwo zamyka w egoizmie. Jest przywiązany do posiadania rzeczy. Poszukuje jedynie przyjemności dla siebie. Nie dostrzega leżącego u jego bram biednego Łazarza. Dopiero zobaczył go, ujrzał go po śmierci. Ujrzał tego człowieka. Jest zainteresowany tylko i wyłącznie swoim życiem i sobą samym. Nawet Bóg, relacja z Bogiem go nie interesuje. I chociaż w 31 wersecie Abraham mówi, że oni nie słuchają Mojżesza i proroków, a gdy posłuchają i się nawrócą do Boga, zostaną uratowani twoi bracia, tych 5 braci, to myślę, że on również nie słuchał Bożego Słowa. On również nie zwracał się do Boga. Dlatego trafił w takie miejsce, w jakie trafił. Bogaż nie potraktował na serio wyzwania do Bożej wyzwania do miłości Boga i bliźniego swego jak siebie samego. Podsumowując. Po pierwsze, konieczne jest otwarcie się na Boże Słowo. Boże Słowo jest prawdą i mówi do każdego człowieka, co jest dla niego najważniejsze. A najważniejsze jest to, żeby uwierzyć w Jezusa Chrystusa, żeby przyjąć Jego ofiarę doskonałą na Golgocie i na krzyżu, poprosić Go o rozwiązanie największej potrzeby, największego problemu w życiu człowieka, którym jest grzeszne życie. I Bóg wtedy przychodzi, i Bóg wtedy zabiera, Bóg wtedy usuwa, umarza ten dług, czyni człowieka wolnym, czyni człowieka nowym stworzeniem, czyli człowieka swoim dzieckiem, ale trzeba Boże Słowo potraktować serio. To, co On mówi, to, co Bóg mówi. Po drugie, trzeba uwierzyć Chrystusowi. Trzeba uwierzyć w to, co mówił w przypowieściach, w innych sytuacjach, w innych opowiadaniach, w innych momentach. O Bożym Królestwie, o Ojcu, o tym wszystkim, czego Jezus, o czym mówił i co robił. Pamiętajmy, że Bóg leży po stronie ubogich, słabych, wykluczonych ludzi w potrzebie, ale ta przypowieść ani nie gloryfikuje ubóstwa, ani też nie potępia bogactwa, jak już powiedziałem wcześniej. Bóg nie wyklucza nikogo z grona zbawionych, nie chce nikogo wykluczyć. To Bóg burzy rozdzielające ludzi mury. Mury na płaszczyźnie materialnej, społecznej i psychologicznej. A ta przypowieść mówi o tym, że Bóg jest Bogiem, który nie odmawia nikomu swojej pomocy. Okazuje się pomocny wobec potrzebujących. Bez względu na to, jaką mają potrzebę, czego potrzebują. I po trzecie, poprzez tą przypowieść otrzymujemy wezwanie do zainteresowania się drugim człowiekiem. Grzech bogacza nie polegał na tym, że on traktował źle Łazarza, że go gnębił albo go prześladował. On nic takiego nie robił. Bogacz nie sprzeciwia się Bogu i nie uciska biednego. Jego błędem, grzechem było to, że bogaty nie widział Łazarza. On go w ogóle nie widział w swoim życiu. To grzech zaniedbania, zaniechania. To grzech nieuczynienia niczego dobrego, co mógł zrobić, aby przyjść Łazarzowi z pomocą. To błąd przez zamknięcie się na samym sobie, jak już powiedziałem, na własnych przyjemnościach, na budowaniu swojej tożsamości, swojego imienia, na posiadaniu rzeczy, a nie otwarcie się na bliźnich, na drugiego człowieka poprzez miłość do nich. Ale nie tylko bogactwo i bieda czynią podziały między ludźmi. Nie tylko bogactwo i bieda. Polaryzacja społeczna, czyli proces, w czasie którego tak bardzo różnicują się, tak bardzo są różne, skrajnie różne, inne, dziwne postawy różnych osób wobec różnego typu problemów, ta polaryzacja społeczna jest coraz większa, coraz głębsza i nie omija również Kościoła, nie omija również zborów. Jakie są podziały w społeczeństwie? Są różne podziały. Ze względu na status społeczny i położenie majątkowe, ze względu na styl życia i wpływ na władzę, ze względu na narodowość, ze względu na wyznawaną religię, ze względu na płeć, wiek, ze względu na źródło utrzymania. Znalazłem taki sondaż, który był robiony 3 albo 4 lata temu w 27 krajach świata, na wszystkich kontynentach, aby sprawdzić, aby ujawnić podziały społeczne i ich przyczyny. I powiem wam o 3 największych podziałach społecznych wynikających z tego sondażu przeprowadzonych na wszystkich kontynentach i wśród 27 krajów na całym świecie. Na pierwszym miejscu we większości tych krajów napięcia społeczne występują w sferze preferencji politycznej. Ludzie kłócą się o politykę. Na drugim miejscu znajdują się napięcia religijne. Ludzie kłócą się o religię, o teologię. I na trzecim miejscu, dopiero można powiedzieć w kontekście tej przypowieści, którą czytaliśmy, konflikty powodujące podziały społeczne to dobra materialne. Jako Boże dzieci, siostry, bracia, jesteśmy poddani presji podziałów społecznych, które są wokół nas. Ta presja jest coraz większa. Czasem ulegamy tej presji. Mniej lub bardziej dajemy się wciągnąć w wymienione powyżej podziały. Potem te podziały społeczne zabieramy do naszych małżeństw, przynosimy ich do naszych rodzin, przynosimy ich do naszego zboru, do naszych zborów, do naszego kościoła. To może oznaczać podziały między nami, a więc podziały w ciele Chrystusa. Sytuacja nie do pomyślenia, sytuacja, która wyklucza się sama w sobie, o której Paweł pisał już wielokrotnie, podając przykład nas jako Bożych dzieci, braci i sióstr, którzy jesteśmy przedstawieni jako obraz ciała Jezusa Chrystusa, którego On jest głową. A więc rzecz nie do pomyślenia, żeby oko powiedziało na przykład do ręki nie potrzebuję cię, a ręka do oka nie znam cię. Ale tak wyglądają podziały. Albo nie podawanie sobie ręki, nie witanie się, nie błogosławienie, nie życzenie dobrego. I nie brakuje dziś, wracając do omawianej przypowieści, ani jakichś bogaczy wokół nas, ani biednych łazarzy wokół nas. A ta presja podziałów społecznych, kiedy się jej poddajemy, to zaczynamy niewłaściwie myśleć, niewłaściwie mówić, niewłaściwie się zachowywać. Możemy na przykład uważać tak. Jednych ludzi za lepszych, a innych za gorszych. Jednych ludzi za tych, którzy na pewno mają rację, a innych, którzy na pewno racji nie mają. Jednych ludzi za tych, którym się coś należy, a innych za tych, którym się nic nie należy. Albo jednych ludzi za tych, którzy na coś zasłużyli, a innych, którzy na nic albo na to nie zasłużyli. To czynią podziały. A w konsekwencji tego wszystkiego możemy uważać siebie za lepszych od innych, a innych za gorszych. Możemy uważać siebie za tych, którzy na pewno mają rację, a inni nie mają racji. W konsekwencji uznajemy siebie za tych, którym się coś należy, a innym się nie należy. Uznajemy siebie samego jako osobę, która na coś zasłużyła, a inni na to nie zasłużyli. Ale pytanie Jezusa wynikające z tej przypowieści nie brzmi, jakie masz preferencje polityczne, jaka jest twoja teologia, czy jaki jest twój status materialny. Nie o to Pan Jezus pyta w tej przypowieści swoich słuchaczy, a więc tu i teraz, dzisiaj, ciebie i mnie, kimkolwiek jesteś i gdziekolwiek jesteś. Pan Jezus nie pyta, jeszcze raz powtórzę, w tej przypowieści i przez tą przypowieść, jakie masz preferencje polityczne, jaka jest twoja teologia, jaki jest twój status materialny. Pytanie Jezusa brzmi inaczej. Czy masz prawdziwą Bożą wrażliwość na siostrę i brata? Czy masz prawdziwą Bożą troskę o tych, którzy są w potrzebie wokół ciebie? Czy dzielenie się z potrzebującymi swoimi dobrami, budowanie z nimi wspólnoty życia i miłości jest twoim chlebem powszednim, jest normalnym sposobem życia twoim? To jest pytanie, to są pytania, które Jezus zadaje nam, słuchaczom, w tej przypowieści. Czy zwracanie uwagi na potrzebujących wokół ciebie jest twoją Ewangelią? Bo to było Ewangelią Jezusa Chrystusa i to jest Ewangelia Bożego Królestwa. Zwracanie uwagi na wszystkich, którzy są w potrzebie, na potrzebujących. A raz jeszcze powtórzę, najważniejszą potrzebą każdego człowieka, który jeszcze nie zaspokoił tej potrzeby, jest pozbycie się swojego grzesznego życia, jest pozbycie się swoich grzechów, jest zmiana swojego statusu. Z grzesznika praktykującego i nieumiejącego inaczej żyć, nie mającego celu w życiu, do grzesznika zbawionego, oczyszczonego, nazwanego Bożym dzieckiem, nowym stworzeniem i mającego cel i sens swojego życia, i mającego po swojej stronie razem ze sobą Boga, Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. A może podziały społeczne są ważniejsze i determinują to, kim jesteś i to, co robisz. Zastanów się przez chwilę dzisiaj, czytając i słuchając razem ze mną przypowieść o pewnym bogatym człowieku i o biednym Łazarze. Życie bogacza z tej przypowieści jest przykładem negatywnym, jest przykładem nie do naśladowania. Ale pozostaje otwarta historia pięciu jego braci, którzy wiodą podobny styl życia jak on. Opowiadanie pozostaje zatem w pewnym sensie niedokończone. Pan Jezus oczekuje pozytywnego finału w życiu tych, którzy odpowiedzą na przesłanie kierowane przez Jezusa w tej przypowieści, odpowiedzą na Jego słowo, odpowiedzą na Jego apel. Abyśmy miłowali Boga i abyśmy miłowali siebie samego, abyśmy miłowali bliźniego jak siebie samego. Chciałbym, abyśmy pomodlili się. Amen.